Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Nasz gość, telefoniczny gość, Robert Anacki, wiceprezes Porozumienia i radny Rady Miasta z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Nie pomyliłem się, jest pan dalej radny w Klubie Prawa i Sprawiedliwości. A pytam, bo krążą pogłoski, że wystąpił pan z tego klubu.
Znaczy, rzeczywiście taka decyzja zapadła i poinformowałem o tym kolegów radnych z klubu, ale do tej pory jeszcze się nie spotkaliśmy ze względów też na fakt, że był okres wakacyjny i był okres wyborczy, wybory prezydenckie, napięcie, które było pomiędzy prezesami naszych partii i w ogóle obozów, jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę na przełomie kwietnia-maja, zdecydowały o tym, że taki wniosek złożyłem, aczkolwiek radni klubu poprosili o czas, o to, abyśmy przemyśleli swoje decyzje jeszcze ostatecznie, zanim one oficjalnie, formalnie miałyby bieg i nadany zostałby im bieg i myślę, że takie spotkanie może dużo zmienić. Zaproponowałem pewną formułę współpracy, która by mi odpowiadała i myślę, że zarówno przewodniczący, jak i pozostali radni będą skorzy o tym podyskutować. Zależy mi na tym, aby tutaj Zjednoczona Prawica budowała się silnie i myślę, że nie podlega dyskusji, że Zjednoczoną Prawicę tworzy Prawo i Sprawiedliwość, Porozumienie Jarosława Gowina, ale też Solidarna Polska, która słychać tutaj w Polsce buduje swoje struktury i myślę, że to może wzmocnić całą Zjednoczoną Prawicę.
Mówi pan, że zależy na zjednoczonej, silnej Zjednoczonej Prawicy, a składa pan wniosek o wystąpienie z klubu. To jak to? To
jest sprzeczności. Czasami są takie decyzje, kiedy rzeczywiście pewne różnice powodują, że trzeba zrobić krok do tyłu, jeżeli my jako Porozumienie, ja jako wiceprezes Porozumienia nie widziałem możliwości na pewnym odcinku współpracy. Tak to wygląda. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po rozmowach. To są sprawy kuluarowe. Tak jak mówię, formalnie przekazałem taką decyzję koleżankom i kolegom z klubu, ale w formie elektronicznej. Do tego momentu nie doszło do spotkania i myślę, że po tym spotkaniu zapadnie ostateczna decyzja. Liczę jednak na to, że wypracujemy formułę współpracy jako Zjednoczona Prawica.
Samorządy tracą w tym roku na pandemii, trzeba będzie zmieniać budżety, być może rezygnować z niektórych zadań, być może odsuwać je w czasie. W Gorzowie mówi się, że zabraknie 100 milionów złotych, szacunkowo mówi się, ale ile to będzie, to jeszcze poczekamy. No i pewnie z czegoś trzeba będzie zrezygnować albo coś odłożyć na półkę w pana ocenie, bo najprościej to zrobić z inwestycjami. Co to tak powinno w Gorzowie poczekać na swoją kolej, bo może poczekać?
Przede wszystkim musimy poczekać na ocenę tego budżetu, ponieważ mamy sytuację taką, że po pierwsze rynek wraca na pewne tory, ale niestety też sygnały dotyczące rozwoju pandemii mówią nam o tym, że pewne ograniczenia mogą spowodować, że ten rynek nie będzie oddawał również tyle w podatkach docelowo do budżetu miasta. No i my jako radni mamy najbliższą sesję w przyszłym tygodniu, więc też będziemy pewnie o tym dyskutować. Pewnie też tutaj samorząd przedstawi nam, pan prezydent i jego służby, jak stan obecny wygląda tego budżetu. I myślę, że przede wszystkim trzeba pomyśleć o tym, w jaki sposób samorządy trwale powinny być wspierane przez tak naprawdę rząd i przez administrację publiczną centralną. I tutaj prezydent Andrzej Duda zapowiadał ten fundusz samorządowy, który może być kluczowym elementem przyszłych inwestycji, dlatego że, panie redaktorze i szanowni państwo, kluczową kwestią w inwestycjach przez fakt, że w większości duże inwestycje są dotowane, jest wkład własny. I właśnie taki fundusz, który pomagałby samorządom docelowo zrealizować te inwestycje, które planowały, poprzez uzupełnienie tego wkładu własnego, może być ogromnym bodźcem dla rozwoju całej gospodarki, kołem zamachowym, dlatego że to duży przemysł, właśnie budownictwo drogowe, budownictwo dużego formatu powoduje, że wszystkie pozostałe branże są branżami wspierającymi. Dlatego liczę na to, że ten pomysł prezydenta Andrzeja Dudy też zostanie wdrożony. A to mnie bardzo cieszy. On też zrodził się w takim szerokim porozumieniu całej Zjednoczonej Prawicy i również były tam elementy pracy bardzo kluczowe, które my jako Porozumienie wnieśliśmy.
Jak pan postrzega cały ten medialny szum wokół podwyżek dla parlamentarzystów i nie tylko parlamentarzystów? Pytam, czy były koniecznością, bo kilka lat temu to właśnie Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica dały impuls do obniżek uposażenia parlamentarzystów.
Ja wtedy nie zgadzałem się z tymi obniżkami. Rzeczywiście była sytuacja, która społecznie wywarła nacisk, moim zdaniem, niekorzystny. Mam taki obraz sytuacji, ponieważ podróżuję po Polsce i w dużych miastach, tego w Gorzowie możemy też nie zauważyć, ale w dużych miastach niestety jest tak, że dzisiaj podsekretarz stanu, czyli wiceminister, zarabia mniej niż średniego czy niskiego szczebla specjalista na rynku. No być tak nie może, a administracja publiczna to jest miejsce, gdzie powinniśmy łowić najlepsze talenty, ludzi, którzy tak naprawdę są w stanie poświęcić dużą część życia, dlatego że to nie jest 8-godzinny etat zazwyczaj, na to, aby kształtować, budować, reformować Polskę. I myślę, że tutaj w zakresie polityków może być to dyskusyjne, ale jeżeli chodzi o wykonawcze jednostki, jeżeli chodzi o pracowników samorządów, myślę, że to są ludzie często pracujący całą dobę. I tak naprawdę wydaje mi się, że rynek po prostu spowodował to, że przynajmniej wymaga to debaty. Uważam, że opozycja postąpiła po prostu w taki sposób, jak postąpiła, ze względu na fakt, że głos, sygnał społeczeństwa pojawił się, jaki się pojawił i zawsze będzie się pojawiał. Ja uważam, że my powinniśmy jako społeczeństwo przede wszystkim dojrzeć do tego, że jak nie będziemy zatrudniać świetnych specjalistów, to nie będziemy mieli dobrze poukładanego państwa. To jest, panie redaktorze, tak jakbyśmy chcieli pójść do lekarza, który ma nas, za przeproszeniem, ciąć, do jakiegoś chirurga, to pytanie, czy wybieramy dobrego specjalistę i oszczędzamy na nim, czy nie. I uważam, że tutaj powinniśmy analogicznie myśleć o Polsce. Polska jest tak naprawdę, trwa wielka operacja zawsze, jeżeli chodzi o rządzenie, na otwartym organizmie. I czym lepszy specjalista, tym lepiej, mówiąc kolokwialnie. Dlatego uważam, że te podwyżki są jak najbardziej potrzebne ze względów rynkowych, bo rynek zabierze nam wszystkich niższego troszeczkę szczebla specjalistów niż, powiedzmy, z politycznego nadania kluczowe osoby w państwie.
To pytanie, czy do polityki idzie się dla pieniędzy? Zdaje pan też sobie sprawę z tego, że zawsze, kiedy posłowie będą decydować o własnych zarobkach, to zawsze będzie to budzić duże emocje. Ponadto zawsze jest to paliwo krytyki dla opozycji.
No, ale tutaj, panie redaktorze, opozycja była pomysłodawcą, jednym z pomysłodawców oczywiście, bo miało być szerokie porozumienie. Ja powiem tak, no jedynie Konfederacja ustawiła się do tego elementu, ale ja znam Konfederację od środka jako były członek i działacz partii Korwin. Dokładnie wiem, jak tam poszczególne osoby, szczególnie liderzy, tacy jak Janusz Korwin-Mikke, odwołują się, odnoszą się w rzeczywistości do pieniędzy, a jak emanuje na zewnątrz ich narracja. Jest totalnie odwrotna, po prostu wykorzystali sytuację polityczną. Podkreślam, my jako społeczeństwo powinniśmy się pochylić i zastanowić, czy chcemy po prostu żyć w państwie, w którym asceci, którzy rzeczywiście nie potrzebują pieniędzy, rządzą Polską, czy każdy z nas, patrząc na swoje życie, potrzebuje tych pieniędzy do normalnego funkcjonowania. A kiedy, tak jak mówię, wiceminister zarabia na tyle mało, że nie jest w stanie w Warszawie centralnie się utrzymać, a często ma rodzinę poza Warszawą. Wymaga to dojazdów, utrzymania dwóch domów, dwóch mieszkań, kiedy on ma się poświęcić Polsce. To jest praca nie na etacie, tylko na 100-godzinna. I ja tych ludzi znam, widzę, dostrzegam i frustrację również tym, że rynek oferuje im kilkukrotnie nawet wyższe pensje, dlatego że to są nieraz wybitni specjaliści. Ja bardzo często podziwiam i osobiście też z wielu powodów właśnie ekonomicznych nie jestem zainteresowany pracą w przestrzeni publicznej. Uważam, że my powinniśmy mieć dobrze opłacanych specjalistów. Tylko dzięki temu Polska będzie mogła się rozwijać. Jestem za tym, aby dalej dyskutować o tym, aby uposażenia osób pracujących w administracji publicznej były adekwatne do rynku. Ja nie mówię, że za wysokie, za niskie i tak dalej, ale adekwatne do rynku, a dzisiaj mamy nieadekwatne do rynku.
Jeszcze jedno pytanie, świadczenie Rodzina 500 plus w postaci bonu. Niedawno wicepremier Jadwiga Emilewicz taki pomysł zaproponowała i uzasadniła go tym, że no, wtedy jest pewność, że pieniądze zostaną wydane tak, jak zaplanował to ustawodawca. Spotkało się to z dużą krytyką w łonie Zjednoczonej Prawicy. Między innymi europoseł Beata Szydło powiedziała, że realizacja tego pomysłu w praktyce oznaczałaby podważenie zaufania między rządem Prawa i Sprawiedliwości a obywatelami. Czy to nie jest tak, że pani wicepremier troszkę przed szereg wyszła?
Myślę, że tak, politycznie na pewno i za to oberwała, mówiąc kolokwialnie. Panie redaktorze, no bądźmy uczciwi, ja akurat zawsze, pan redaktor mógł liczyć i państwo mogli liczyć na to, że nie ukrywam, że jeżeli politycy nawet z narracji popełniają błędy, to należy się do nich przyznać. Myślę, że tutaj pani premier myślała o tym, aby skonstruować to w formie bonu takiego, który elektronicznie mógłby być po prostu rozliczany, śledzony w jakiś sposób w administracji publicznej, czy te pieniądze w samorządach są rozliczane. Mieliśmy sytuację na przykład podczas wyborów, panie redaktorze, kiedy samorządy próbowały te nieprzychylne władzy obecnej rozliczać 500+ w taki sposób, aby do ludzi nie docierały pieniądze na czas, były takie sygnały z dołu. Dlatego też tu chodziło o techniczne poukładanie. Myślę, że to była po prostu gdzieś tam niefortunna wypowiedź i rzeczywiście pani Beata Szydło, pani premier Szydło podkreśliła to, co jest tutaj kluczowe, że jeżeli mamy w ogóle jakiekolwiek środki transferować do społeczeństwa, to po pierwsze powinniśmy w jak najprostszy sposób to robić, bo ludzie wiedzą, jak zarządzać swoimi pieniędzmi. Ja oczywiście jako wolnorynkowiec, wolnościowiec wolałbym, żeby, wielokrotnie to podkreślałem, te środki w inny sposób były alokowane i podatki, żeby były celowe, a my żebyśmy jak najwięcej tych pieniędzy mieli w swoich kieszeniach. Ale rzeczywiście program 500+ był wyrazem takiego zaufania do społeczeństwa, które dzisiaj no, praktycznie każda partia podkreśla, że nie zlikwiduje i myślę, że żadna nie zlikwiduje. Nawet wolnościowcy, wolnorynkowcy, gdy spojrzy się na przykład na popieranie takich gospodarek jak niemiecka w wielu płaszczyznach, czy na przykład gospodarka brytyjska, tam funkcjonują świadczenia socjalne dużo wyższe. Takie zestawienie widziałem, my jesteśmy chyba nastym państwem, jeżeli chodzi o wielkość świadczeń dla rodzin. I jak najbardziej tutaj jest taka możliwość, aby ten program kontynuować i myślę, że jego formuła się nie powinna zmieniać. Powinniśmy ufać społeczeństwu, a widać to powszechnie, że ten program funkcjonuje przynajmniej w dużej skali, tak jak było to zakładane, czyli pomaga rodzinom i dzieciom.
I to tyle, jeśli chodzi o poranną rozmowę w Radiu Gorzów. Naszym telefonicznym gościem był Robert Anacki, wiceprezes Porozumienia i radny Rady Miasta, Klub Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
Od poniedziałku do piątku o 9 w Radiu Gorzów. Gorące komentarze.
W którym miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o poprawianie Gorzowa?
Pytania i odpowiedzi.
Niektórzy ekonomiści złapali się za głowę, kiedy usłyszeli taki pomysł.
Polityczne spory.
Część mieszkańców protestuje przeciwko budowie biogazowni.
Rozmowa o 9 w Radiu Gorzów.